wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Wiecie, byłem kiedyś na takich zawodach, gdzie myślę, że wszyscy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Modelarze mają takie małe modele samolotów na radio. Wiecie, o co chodzi? W powietrzu same samoloty latają, a człowiek z ziemi ze specjalnym urządzeniem może sterować tym samolotem. I co jest ciekawe, kiedy jeden taki człowiek jest i na niebie jest jeden samolot, wtedy jakby jest wszystko zrozumiałe. Wiadomo, on ma tutaj nadajnik radiowy, steruje sobie tym samolotem, on tam lata w górze i ma z nim łączność. Ale kiedy takich widziałem, jak było 10 na zawodach, a każdy samolot słuchał tylko jednego. Dlaczego? Ponieważ każdy samolot rozpoznawał nadajnik tylko swojego właściciela, tego, który go zbudował. I kiedy się temu przyglądałem, to było na lotnisku w Bielsku-Białej, zacząłem się zastanawiać, czy to troszeczkę nie przypomina naszej relacji z Bogiem. Że czasami nie widać, co nami kieruje, ale ci, którzy są dziećmi Bożymi, są prowadzeni Duchem Świętym. I pomimo różnych głosów, pomimo właśnie różnych tych nadajników, my sobie, ci z nas, którzy są Jego nowym stworzeniem, nie pomylimy Jego prowadzenia, nie pomylimy sobie z niczym innym. Ten z nas, kto narodził się na nowo, pragnie rozpoznawać i być posłuszny na głos Ducha Świętego. I dlatego widzicie, taki mały samolot, który ten modelarz prowadził, mógł być prowadzony i nie odbierał innego sygnału, ponieważ znał swoją częstotliwość. I podobnie my znamy naszą częstotliwość, że tak się wyrażę w cudzysłowie, znamy głos Ducha Świętego. Wiemy, jak On woła, wiemy, co jest dobre i wielu z nas, chociaż się zastanawia, czy tak na pewno znają, potraficie tak naprawdę rozpoznać bardzo często, co jest biblijne, co nie jest biblijne, co jest dobre, co jest złe, poprzez Słowo Boże, przez duchowe doskonalenie się, przez uczenie się od Jezusa. I chciałbym dzisiaj przeczytać wam po pierwsze z Galacjan 5:17-18 i za chwilę przejść do Dziejów Apostolskich. List do Galatów, 5 rozdział, od 17 do 18 wersetu. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Dwie myśli chciałbym, byście zapamiętali z tego fragmentu. Po pierwsze, ciało pożąda przeciwko duchowi. A po drugie, jeśli duch was prowadzi. Duch prowadzi. I jest wiele takich miejsc. I dzisiaj czytałem już z Psalmu 139, badaj mnie Boże. Kiedy król Dawid prosi, badaj mnie Boże, kiedy psalmista prosi o to, to tak naprawdę prosi, aby Bóg go prowadził. Badaj mnie i sprawdź, czy jestem na właściwej drodze. Innymi słowami prosi go, prowadź mnie po Twojej drodze. I na sam koniec zresztą dosłownie to mówi, a prowadź mnie drogą odwieczną. Chcę tego prowadzenia. I dzisiaj chciałbym zadać takie pytanie w czasie dzisiejszego nauczania, abyśmy sobie zadawali pytanie, kto kontroluje moje serce, a jeśli to Duch Święty jest, to jak tego nie utracić? To jest to, o czym chciałbym dziś mówić. Wierzę, że wiecie, to jest czwartek i przyszliście tutaj, mogliście gdziekolwiek być, ale zdecydowaliście się być tutaj, aby posłuchać nauczania Słowa Bożego. I wierzę, że to jest też duchowe prowadzenie w naszym życiu. Wierzę, że wszyscy jako Kościół jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym. Ale też wierzę, że powinniśmy badać swoje życie, badać okoliczności, badać swoje wnętrze przez Ducha Świętego i prosić Boga, aby nas sprawdzał. I chciałbym wam przeczytać z Dziejów Apostolskich, z 5 rozdziału tym razem, o takiej tragicznej sytuacji, którą wszyscy bardzo dobrze znacie. Wiele razy to czytaliście, pierwszych 11 wersetów 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Mamy tam dwóch ludzi, Ananiasza i Safirę, którzy w jakiś sposób tracą prowadzenie Duchem Świętym. Wszyscy, którzy tu siedzimy, wiemy, jak się to dla nich kończy, że kończy się to dla nich tragicznie, kończy się śmiercią. Pomyślałem sobie, że i tutaj jest jakieś odniesienie do tego, co powiedziałem wcześniej o tych samolotach, że taki samolot, jeśli by stracił kontakt z tym, który nim steruje, też się rozbija. I dokładnie tak jest z człowiekiem, kiedy traci kontakt z Bogiem, który go prowadzi, następuje rozbicie. Ale przejdźmy do Dziejów Apostolskich. Pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. Słyszycie, co oni sprzedali? Posiadłość. To nie byli biedni ludzie. Posiadłość sprzedali. Posiadłość to jest duży majątek, to jest dom, ogrody, służba, to jest posiadłość. Posiadłość to nie jest jakaś mała hajpinka i dwa drzewa. Sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zrzekła: tak, jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. 2 ludzi i 2 pogrzeby. Młodzieńcy ledwo wrócili z pierwszego pogrzebu, już musieli iść na następny pogrzeb, czytamy. Kiedy Piotr do niej mówił, mówi: nogi tych, którzy wynieśli twojego męża, są u drzwi. 3 godziny później ledwie zakończyli, jednego owinęli, pogrzebali, nieśli drugą. O czym tutaj czytamy? O czym tak naprawdę jest ten fragment Słowa Bożego? Ja myślę, że takim kluczowym wersetem całej tej historii jest tu oczywiście kilka bardzo ważnych prawd, szczególnie o mówieniu prawdy do Ducha Świętego, ale wierzę, że takim kluczowym, który rozpoczyna całą tą historię i to nauczanie, jest werset 3. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Czym omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Myślę, że samo to pytanie, czym omotał szatan serce twoje, to wiecie, chciałbym, byśmy zrozumieli, że to nie jest żadna poezja. Że drugi rozdział Dziejów Apostolskich, który mówi o wylaniu Ducha Świętego, nie jest żadną przenośnią. Na Kościele naprawdę spoczął Duch Święty i to nie była żadna przenośnia i poezja. I 5 rozdział też nie jest żadną poezją. Piotr nie próbował brzmieć ładnie: Ananiaszu, czymżeś to okłamał, czym cię omotał? To jest wielka duchowa prawda, którą Piotr do niego mówi. I pierwsze pytanie, w jaki sposób szatan zdobył taką kontrolę nad sercem Ananiasza i Safiry, że mógł, tak jak powiedział Piotr, omotać ich serce? Wiecie, co znaczy słowo omotać? Jeśli chcecie zobaczyć coś omotanego, to zobaczcie na muchę w pajęczynie, którą złapie pająk. Jak on ją złapie, to on ją całą okręci. Zawinie w taki kokon. Ona jest prawie że niewidoczna przez te pajęczyny. W jaki sposób szatan tak go sobie okręcił? Słowo Boże mówiło nam wcześniej, czytałem, że ciało pożąda przeciwko duchowi. A więc wiemy, gdzie jest przeciwnik. Nasza cielesność. I teraz, kiedy Biblia mówi ciało, to nie zawsze ma na myśli to ciało, co my rozumiemy ciało. Nie w sensie moje ręce, moje nogi, moją głowę, czy mnie samego. Bo ciała nasze są czym? Świątynią Ducha Świętego. Ale ma Biblia tutaj na myśli naszą cielesność, cielesne pożądliwości, kiedy zamiast ciało być świątynią Ducha Świętego, pozbywa się go, a zaczyna czcić i dbać samo o siebie. Kiedy to, co dla niego wygodne, to, co dla niego miłe, staje się jego bożkiem. I kiedy tutaj jest słowo też o pożądaniu, to nie chodzi o żadne, wiecie, jakieś takie pożądanie w sensie nieczystym. Kiedy Ananiasz i Safira pożądali tego, aby sobie zachować, pożądali, aby nie chodzić w prawości przed Bogiem, kiedy ciało pożąda przeciwko duchowi, to nie chodzi o takie pożądanie w sensie nieczystych myśli, że ktoś idzie i miał jedną nieczystą myśl. Bo z tym człowiek, który jest trzeźwy w duchu, zaczyna widzieć i zaczyna patrzeć, gdzie jest źródło, czy nie wiem, czy za dużo czegoś ogląda, czy za dużo w czymś bierze udziału i może coś jeszcze zrobić. Tutaj to słowo pożądać, o tym, że ciało przeciwko duchowi pożąda, chodzi o dużo głębsze znaczenie tego słowa. To jest takie znaczenie jak pragnienie, pożądanie czegoś tak jak powietrza, jak się chce. Czyli krótko mówiąc, ciało pożąda przeciwko duchowi tak bardzo, jak nasze ciało pożąda powietrza. Ciało nie chce się zgodzić z Duchem Świętym. Ono czuje, że jeżeli Bóg przejmuje kontrolę, to umiera. I dlatego Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż. Bo ta cielesność, ona nie chce, ona chce oddychać innym, przyjemnością dla siebie. I oczywiście nie chodzi teraz o to, żebyśmy tak jak w średniowieczu wiecie, były takie zakony, że chcieli jakoś ukrócić swoje ciało, przygotowywali sobie takie bicze. I to się nazywały zakony biczowników i bili się aż do krwi codziennie. Czasami potrafili przez tydzień i dwa codziennie się bić, codziennie odświeżać stare rany, bo mówili w ten sposób, ukrócamy ciało. Ale to nie pomagało. Ja wierzę, że Biblia mówi, że tutaj ciało pożąda przeciwko duchowi. Ja myślę, że im więcej duchowych rzeczy doświadczamy, im więcej słowa prowadzenia Duchem Świętym, tym więcej Jezusa. Ale wracam do naszego rozdziału. Bóg działał w pierwszym kościele, nawraca się 3000, a potem 5000 ludzi i wszystko dopiero się zaczyna. Ludzie doświadczają uzdrowień. Bóg działa, kościół staje się głośny, znany, rośnie. Już nie jest ich 12, już nie jest ich 120, jest ich 3000, 5000. Idą w tysiące, roznoszą Ewangelię dalej. Apostołowie zaczynają zarządzać kościołem. Nauczyciele i inni słudzy Boży zaczynają mu usługiwać. Kościół zaczyna być potężny. Tu jesteśmy w tym momencie, kiedy właśnie się rozrasta do 5000 i zaczyna iść dalej. I w tym samym czasie, kiedy Bóg czyni takie wielkie rzeczy w kościele, ktoś siedzi i knuje i planuje coś złego. Ktoś siedzi i knuje w swoim sercu zło. To jest ten rodzaj ludzi, których nie porusza Słowo Boże. Oni byli wtedy i oni są dzisiaj. Pośród Bożego działania Bóg będzie działał, Bóg będzie dotykał, Bóg będzie zbawiał. A są ludzie, którzy w tym wszystkim potrafią zamknąć się na działanie Boże i knuć swoje plany. I takim właśnie był Ananiasz i Safira. I ten rodzaj ludzi to jest, którzy, wiecie, to czasami widać na modlitwie, że są ludzie, którzy na modlitwie cali wchodzą w modlitwie. Cali wchodzą w modlitwę. Oni się mogą modlić cały czas. Oni z jednej strony słyszą, kiedy się ktoś głośno modli, ale z drugiej strony widać, że oni trwają w modlitwie. A są ludzie, którzy nawet przy największym wylaniu ducha będą stać, drapać się po głowie, nudzić. Dla nich oni nie żyją dla tej rzeczywistości. I takim był Ananiasz i Safira. Widzieli to, co zewnętrzne, a nie dostrzegali tego, co czyni Duch Święty. I wiecie, co jest dla mnie straszne w tej historii? Patrzę na Ananiasza i Safirę i to nie są negatywni bohaterowie. Wiecie o tym, że to są członkowie Kościoła. To są ludzie z Kościoła. To nie są jacyś faryzeusze źli, knujący przeciwko Kościołowi. To nie są jacyś wrogowie Kościoła. To są ludzie z Kościoła, którym się wydaje, że można w jakiś sposób połączyć swoją świeckość i służenie Bogu. Że można trochę służyć Bogu, a trochę służyć diabłu. Że można trochę prawdy i trochę nieprawdy. Że jakoś tak się da przejść pomiędzy i dojść do Królestwa Bożego. I straszne dla mnie jest to, jak widzę, że Kiedy człowiek nie dba o swój stan duchowy, te demoniczne łapy diabła potrafią nas otoczyć jak takie macki. Otoczyć i zgarnąć. Demoniczne łapy szatana mogą omotać serce człowieka nawet po środku spotkania modlitewnego. To, o czym tu czytamy, dzieje się po środku największego przebudzenia, jakie możemy sobie wyobrazić. Po środku największego działania Ducha Świętego diabeł pomimo to sięga do ludzkiego serca i postanawia je omotać, jak mówi, jak nazywa to Piotr. Pomyślałem sobie tego kiedyś, ilu takich ludzi siedzi czasem na nabożeństwach? Ile razy być może ja byłem temu poddawany i dzięki Bożej łasce żyję? Jak łatwo jest zapomnieć i zamienić Kościół jedynie w miejsce, na którym siedzimy i uczynić Kościołem to krzesło, a Kościołem jesteś ty, nie to krzesło. I uczynić takie trochę zapomnienie w swojej głowie, sprawić, że zapomnimy, że Bóg nas wszystkich powołał, abyśmy byli zwiastunami dobrej nowiny Ewangelii, abyśmy byli ludźmi, przez których widać Jezusa. A diabeł chce cicho przyjść i owinąć sobie to, jakoś tak zabrać. Wiecie, Kościół, który nie wychodzi, Kościół, który tylko zna swoje nabożeństwa, jest bardzo słabym Kościołem. Ponieważ siedzą w nim ludzie, którzy nie robią tego, co chce Bóg i są zagrożeni tym, że zaczną robić to, co chce diabeł. To dotyczyć może naszych serc. Dlatego pomyślałem sobie, że dla mnie to jest ważne i dla was i chciałem się tym z wami podzielić. Powinniśmy być ostrożni w tym, co Bóg nam objawia. I teraz, czym szatan omotał ich serce? Jak nie dać się omotać? Jak nie pójść w tą pułapkę? Wiecie, myślę, że szatan nie omotał ich serca do końca jedynie zachłannością. No bo mogli w ogóle nie sprzedawać tego. To nie była do końca zachłanność. To było ich. Mogli sobie całe mieć i całe trzymać i nikt tego od nich nie chciał. Piotr nigdzie nie wyszedł i nie ogłosił. Odtąd ogłaszam, że wszyscy mają sprzedać swoje rzeczy i oddać wszystko 100% do kościoła. Tak nie było powiedziane. Kto chciał, sprzedawał i kładli u nóg apostołów. Było to publicznie oddawane. Nie stosowano zasady niewie lewica, co czyni prawica. Te rzeczy były przynoszone, dawane, były wkładane do kościoła jako wspólna własność. Ja myślę, że diabeł przede wszystkim omotał ich serce chęcią wyglądania lepiej niż naprawdę byli. Chęcią podawania się za bardziej pobożnych niż naprawdę są. Dokładnie mieli ten sam problem co faryzeusze, ale inny. Część dali, ale część zostawili na swoją chwałę. Diabeł ich omotał tym, że podzielili Bożą chwałę pomiędzy Boga, a pomiędzy siebie. Teraz jak się nie dać omotać? Jak już powiedziałem, słowo omotać oznacza owinąć kogoś. Zawinąć, związać. Człowieka można omotać liną, taśmą. Muchę pająk w pajęczynie omotuje pajęczyną. W jaki sposób teraz nie wpaść w tą pajęczynę? Widzieliście kiedyś wielkie pajęczyny? Zauważyliście, gdzie pająki robią pajęczyny? Bardzo często tam, gdzie jest okazja, że mogą coś złapać. Żaden pająk nie robi pajęczyny tam, gdzie nigdy się nic nie złapie, bo tam usknie, zdechnie. Ale robi tam, gdzie może coś złapać. A więc jakie mógłbym dać tutaj rady? Po pierwsze, zanim pójdę dalej, w jaki sposób każdy z nas nie powinien dać się omotać? Zakładając, że jako wierzący ludzie trwamy w Słowie Bożym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co teraz powiedziałem. Trwamy w Słowie Bożym. Nie, jedynie czytamy Słowo Boże. Czytać można gazetę raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Słowo Boże jest czymś, w czym się trwa. Ja się staram każdego ranka mieć czas ze Słowem Bożym. Odkładam wszystko, siadam i mam czas ze Słowem Bożym, a przyznam się wam właściwie, ja właściwie nawet podwójnie mam czas, bo staram się mieć czas dla siebie, a potem jeszcze jako będąc pastorem kaznodzieją mam czas taki, żeby siebie przygotować też do kazania. Ale to nie jest wszystko, co ze Słowa Bożego chcę wziąć. Chcę, żeby przez Słowo Boże mógł nie tylko Bóg mówić przeze mnie, ale i do mnie. A więc trwam w Słowie Bożym. To jest oczywiste. Ale teraz trwając w Słowie Bożym mam to Słowo w sobie. I ty, trwając w Słowie Bożym, masz to Słowo w sobie. I pierwsza myśl, którą chcę się z wami podzielić, to po pierwsze nie rozmyślać nad tym, kiedy przychodzi taka myśl, abyś okłamał Kościół albo Boga. To jest to, co zrobili Ananiasz i Safira. Okłamali, oszukali Kościół i Boga. I w sensie, kiedy mówię oszukać Kościół, nie mam na myśli denominacji, że ktoś oszukał, nie wiem, Kościół braterski, Kościół baptystów albo Kościół katolicki. Oszukać Kościół mam na myśli duchowe ciało Chrystusa. Tą wspólnotę w Duchu Świętym, która trwa, która modli się, która chce żyć Bogiem. I kiedy przychodzi takie pokuszenie, abyś robił coś, co jest nieuczciwe, nie zastanawiaj się nad tym, odrzuć to natychmiast. Z pokuszeniem się nie walczy, je się natychmiast odrzuca. Kiedy zaczynamy z nim walczyć, to jest trochę tak, jakbyśmy zobaczyli, wiecie, złego psa. I chcieli sprawdzić, czy nas ugryzie, czy nie. Wyobraź sobie, że podchodzisz do złego psa, a on zaczyna szczerzyć wielkie zęby i pokazywać na ciebie. Wyciągasz rękę do niego, czy nie? Raczej nie. Jak zawsze, jak widziałem psa, nawet u znajomych, i próbowałem wyciągnąć rękę, jak tylko usłyszałem to już wiedziałem, zostaw tego psa. A człowiek czasami właśnie tak z pokuszeniem postępuje. Mamy w sercu to takie ostrzeżenie z Biblii, mamy to poczucie, żebyśmy w coś nie wchodzili, ale chcemy tak sprawdzić. A raz go dotknę w ucho. I czasami nas chapnie coś w życiu. I dzięki Bożej łasce nie zje, tylko ugryzie. Ale po pierwsze nie rozmyślać, odrzucić. Po drugie nie naradzać się, kiedy przychodzi ci taka myśl do serca przez drugiego człowieka. Czasami jakiś człowiek przychodzi i zaczyna cię naciągać na to, żebyś coś zrobił. Żebyś nie postąpił tak, jak się postępuje w zborze. Na przykład w zborze ludzie powinni sobie mówić prawdę, a ta osoba cię namawia, żebyś nie mówił prawdy, tylko żebyś poszedł na plotki, na boku, za plecami. Albo ta osoba cię namawia, żebyś nie postąpił tak, jak mówi Słowo Boże, tak jak się umówiłeś z braćmi, z siostrami, tak jak ci Duch Święty podpowiada, zaczyna cię namawiać. Wiecie, co na ten temat mówi Biblia? Błogosławiony człowiek, który nie zasiada w gronie bezbożnych. Psalm pierwszy. Czy w starszym tłumaczeniu błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie bezbożnych. Błogosławiony, który nie zasiada. Dlaczego? Bo bezbożni coś knują. Oni chcą załatwić sprawę bez Boga, bo są bezbożni. A więc po drugie, żeby się nie dać omotać, nawet się nie naradzać. Od razu mówię nie. Ja z tym nic nie mam. Nie zajmuję się takimi rzeczami. Nie mam z tym nic wspólnego. Mnie interesuje tylko jedno. Żeby przez moje życie ludzie zobaczyli, że Jezus ich kocha, że Jezus żyje i że Jezus jest moim Panem. I żeby się tak nawrócili. To jest moje marzenie. I to jest po trzecie, co chcę powiedzieć. Nigdy nie zapominajmy, że nie damy się omotać wtedy, dopóki nie zapomnimy, że Jezus jest naszym Panem. Kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, to znaczy, że On ma decydujący głos w naszym życiu. Czasami ludzie do siebie mówią, czy przyjąłeś Jezusa? Ktoś odpowiada, no przyjąłem. Ale tak naprawdę co to znaczy, jak nie właśnie to, że poddajemy Jezusowi nasze życie pod Jego panowanie. Po czwarte, mieć serce pełne Bożego Słowa. Mówiłem dużo o trwaniu. Słowo Boże pozwoli ci znaleźć właściwą odpowiedź. Wielu z was, kiedy powiem jakiś werset, potraficie go na pamięć dokończyć i pilnujcie, żeby w każdej dziedzinie, na każdym kroku waszego życia tak to właśnie działało, że kiedy chodzimy, Słowo Boże do nas mówi, może przemawiać do naszego wnętrza. Po piąte, jeśli nie chcesz się dać omotać jak Ananiasz, nie zagłuszaj w sobie głosu Ducha Świętego. Jeżeli chcesz przestać słyszeć na swoje uszy, to musisz je zatkać. Jeżeli chcesz przestać Ducha Świętego słyszeć, to musisz się na Niego zamknąć, zatkać. To się nie dzieje od razu. To się dzieje przez małe rzeczy. Nigdy nie zagłuszaj Jego głosu, bo Bóg jest Bogiem, który przychodzi w lekkim powiewie. Bóg jest Bogiem, który często szepta i nie słyszymy Jego głosu. Bóg nie będzie o ciebie w jakiś sposób się wykłócał. Bóg nie będzie gwałtem wobec ciebie działał. Bóg, Duch Święty nigdy cię nie opęta. To demony są tymi, które opętują ludzi. Duch Święty nigdy nikogo nie opętał. Że ten człowiek tracił nad sobą całkowicie kontrolę, chociaż wcale tego nie chciał. On jest Bogiem, który chce, aby oddawać mu chwałę. On jest Bogiem, który chce, aby Go kochać, aby mieć z nami społeczność, abyś Go z wolnego serca, z chcącego serca czcił. I tylko taką chwałę przyjmuje, tylko taką prawdę przyjmuje, tylko takie dary przyjmuje. Biblia mówi na przykład, że jakiego dawcę Bóg miłuje? Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nieochotny dawca, Bogu wszystko jedno, co daje, nie ma znaczenia. Bóg chce, abyś mu dawał z miłości. I po szóste, wyznawać powinniśmy sobie swoje grzechy, swoje winy. To nas będzie trzymać z dala od omotania przez diabła. Żebyśmy się nie stali takimi osobami, które później przestaną widzieć, przestaną mieć czułe, dobre serca, przestaną wzajemnie siebie kochać, przestaną wzajemnie okazywać sobie miłość, która nie jest opcją, którą Bóg nam dał, nie jest wyborem, ale Bożym przykazaniem. Amen. Jeżeli chcemy przebudzenie, to może nam się przydarzyć, że ktoś padnie martwy. Często słyszę, jak dzisiaj wierzący ludzie mówią, że modlą się o przebudzenie. Zauważyliście? Wiele razy to słyszę. Chcemy przebudzenie, chcemy przebudzenie. I czasami przychodzi mi do głowy ostrożnie, czego chcemy, bo być może, kiedy przyjdzie takie przebudzenie, niektórych wyniosą. Ponieważ kiedy Bóg zacznie w niesamowity sposób działać, Bóg nie pozwoli ranić i krzywdzić swojego Kościoła. Jeśli chcemy mieć jako zbór Bożą obecność, to musimy się pogodzić z tym, że być może ktoś pośród nas ubędzie, że być może jacyś ludzie nie do końca będą chcieli żyć według tego, co wyznają. A Bóg chce tego od nas każdego dnia. I kiedy mamy na przykład pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to często się mówi, że wielu pośród was jest chorych, a niemało zasnęło. Czemu? Bo ludzie bez pokuty, bez przygotowania, bez podejścia do tego we właściwy sposób przyjmują pamiątkę, bo wydaje im się, że im ją wolno przyjąć tylko dlatego, że się gdzieś zapisali do kościoła, że są na nabożeństwie, że gdzieś tam coś przeżyli 20 lat temu. A Biblia wyraźnie mówi, niech człowiek siebie bada, niech siebie osądza i tak niech z tego bierze. Bo jeśli nie, będzie ci to na szkodę. Nie zadawaj sobie pytania, co zrobiłeś 20 lat temu, 40, 60 albo 2. Ja wiem, że Jezus jest twoim Panem. Wiem, że się ochrzciłeś, wiem, że się zapisałeś, że może nawet przeżyłeś kiedyś chrzest z Duchem Świętym. Ale zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy moje serce służy Bogu, czy nie pozwalam, aby mnie omotał. I tak nie tylko bierz i pij z tego kielicha i z tego chleba, ale tak też chodź przed Duchem Świętym. Duch Święty chce nas prowadzić, ale nie na spółkę z nami. Duch Święty nie jest kimś, kto chce samochód z dwoma kierownicami. Wyobraźcie sobie samochód i dwie kierownice. Z przodu, z jednej i z drugiej strony dwie. I jeszcze sobie teraz wyobraźcie dwóch dobrych kierowców, którzy siadają. I każdy ma swój pedał gazu i każdy ma swoją kierownicę. Ciekawe, jak daleko by zajechali. Bo wiecie, z kim się najgorzej jedzie na fotelu pasażera? Z kierowcą innym. Teraz sobie wyobraźcie, gdyby miał każdy z nas kierownicę. Ty siedzisz po jednej stronie, drugi siedzi po drugiej. Ananiasz i Safira. Ich problemem nie było to, że czegoś nie dali. Ludzie, którzy pobieżnie czytają ten fragment, słyszałem, jak kiedyś jedna osoba powiedziała, no myślę, że ten fragment nie jest sprawiedliwy. Bóg nie powinien był zabijać, no przecież chcieli dać. Problem w ogóle nie był z dawaniem. Oni w ogóle nie musieli dać, a jeśli chcieli, mogli dać tyle, ile chcieli. Tam w ogóle o tym w tej historii nie chodzi o to. Ananiasz i Safira, ich problem nie był, że nie dali, ale że weszli, poznali Bożą świętość. Zakosztowali tego, co z wieczności. Zakosztowali Bożej obecności i postanowili, że nie uczczą tego, który się im objawił i nie będą postępować według Ducha Świętego, który chciał ich prowadzić. Nie musieli dawać wszystkiego. Jeszcze raz powtarzam, Piotr nie przyszedł i nie powiedział do nich, od dzisiaj wszyscy oddają to, co mają i chcemy to zebrać. Nie, kto chciał, ten dawał. Ich problemem, posłuchajcie mnie uważnie, ich problemem było, że chcieli być uważani i szanowani za tych, którzy dali wszystko, a w tym samym czasie wszystkiego dać nie chcieli. Trochę zawiłe, co? Chcieli, żeby ich szanować za to, że dali wszystko. ale dać wszystkiego nie chcieli. To trochę tak, jak ja bym na przykład na kolektę do skrzynki albo do worka, jak zbieramy, wrzucił 1000 koron i to jeszcze tak, żeby wszyscy widzieli, tak, o. A potem bym poszedł po cichutku po nabożeństwie, jakby wszyscy poszli już i powiedział, bracie Janku, ja tam dałem 1000 koron, oddaj mi 800. A na drugi dzień bym mówił, widzieliście wczoraj, ile dałem? 1000 koron. To jest oczywiście głupi, uproszczony przykład, ale pokazuje dokładnie to, co oni chcieli przed Kościołem zrobić. Chcieli być uznawanych za tych, którzy dają, chociaż nie dają, a dawać nikt w Kościele nie musi. Pamiętajcie, Kościół nigdy nie ma prawa zmuszać ludzi do dawania, bo Bóg tylko ochotnego dawcę miłuje. Jedną z przyczyn wybuchu reformacji było to, że Kościół zaczął zbierać pieniądze i w zamian za to odpuszczać ludziom grzechy. Czyli z odpusty, dokładnie. Czyli zmuszał ludzi, jeśli nie dasz, to nie zostanie ci odpuszczone. I dlatego reformatorzy krzyknęli, sola gratia, łaska, tylko łaska, powiedzieli, żadne pieniądze. Bóg miłuje tylko ochotnego dawcę. Jeżeli jakikolwiek pastor, ksiądz, duchowny zaczyna z kazalnicy ludziom mówić, że jeśli nie dajecie, jeśli nie dacie, to macie grzech, to jest manipulacja. To on ma grzech, a nie oni. Każdy, czy pastor, czy ksiądz, czy chrześcijanin ma inny obowiązek. Mamy obowiązek kochać Boga i uczyć się, jak mu dawać z ochotnego serca. To jest to, co powinniśmy robić. I powinniśmy mieć oczy otwarte na cudzą nędzę. Powinniśmy mieć oczy otwarte na to, co ktoś potrzebuje. Powinniśmy dawać z nas tego, co mamy, ale nie pod siłą. Człowiek daje dlatego, że chce i kocha Boga. I to jest jedyny dar, który Bóg przyjmuje. I Kościół, w którym tak ludzie dają, nigdy nie ma braków. I dom, który tak daje, nigdy nie ma biedy. Jak już mówię wam o dawaniu, przypomnę, jeśli chodzi o dawanie, Biblia nam mówi o 3 rodzajach dawania, które powinniśmy uprawiać w naszym życiu. Pierwszym z tych rodzajów dawania jest ofiara. Drugim jałmużna i trzecim dziesięcina. Ofiara to jest to, co dajemy z ochotnego serca. Chcemy, bo dajemy. I o ile żaden pastor, czy ksiądz, czy nie wiadomo kto jeszcze, nie ma prawa manipulować ludzi i wymuszać, ponieważ ochotnego dawcę Bóg miłuje, to każdy duchowy nauczyciel ma obowiązek uczyć na temat dawania. I na mnie też ten obowiązek spoczywa, jako na tym, który tutaj ma przywilej być wśród was, aby was uczyć. Aby siebie uczyć, aby siebie trzymać też w tej dyscyplinie. I więc pierwszym sposobem dawania jest ofiara. To jest to, co właśnie wkładamy do skrzynki i do worka, to, co dajemy na, jak misjonarz przyjeżdża, to jest nasza ofiara. Drugim sposobem dawania, to jest troszeczkę głębszy sposób, to jest jałmużna. Jałmużna jest tym rodzajem dawania, o którym Biblia nie wie lewica, co czyni prawica, mówi. To jest ten rodzaj dawania, dlatego że jałmużna należy się biednemu. Ofiara dajemy, ile możemy i nikt nam nie ma prawa powiedzieć mało czy dużo. Ale jałmużna jest tym, co dajemy tak, żeby nikt nie widział, ponieważ jałmużny nie dajemy do kościoła. Jałmużnę dajemy do biednych. Jałmużnę dostają biedni. Jałmużna jest wtedy, kiedy widzisz na przykład, że jakiś brat przyszedł do kościoła w dziurawych butach. Patrzysz, ma dziurawe buty i mu po cichu, po nabożeństwie, w korytarzu mówisz, bracie, kup sobie nowe buty, bo widzę, że masz dziurę w butach. Na marginesie wam powiem, znam pastora, mojego przyjaciela, który miał takie buty, które strasznie lubił i miał już dziurę z dołu. I kiedyś nie zauważył i mieli takie nabożeństwo, że z przodu uklęknął, wiecie, i się modlił i ludzie zobaczyli tą dziurę. I mówi jeszcze, żem tyle pieniędzy nie zebrał po żadnym nabożeństwie. Wiecie, każdy mu po cichu zaczął przynosić i mówi, na każdym koncie, gdzie się w zborze ruszyłem, ktoś mi wsuwał, mówi, pieniądze, po prostu ludzie zobaczyli, że ma dziurawe buty. On mówi, miałem w domu jeszcze wiele innych par butów, ale po prostu te były wygodne i strasznie je lubiałem, a z wierzchu były takie ładne, skórzane. To były buty, mówi, które sobie kupił ze skóry węża, nosił je już chyba z 20 lat, strasznie je lubił. No ale dziury się wychodziły i on tą dziurę tam tak trochę zapchał, zakleił. Ale jak chlęknął, mówi, od tamtej pory ludzie mu dawali pieniądze i musiał zmienić buty, bo jak już przychodził w tych ciągle, już wszystkie ciocie patrzyły, czy pastor ma już nowe buty. Tak bywa. Ale to jest właśnie jałmużna. Dawanie dla potrzebujących, czasami bardzo potrzebujących. I trzecim mówiłem sposobem dawania, powiedziałem ofiara, jałmużna, dziesięcina. Dziesięcina to jest 10%, które Bóg mówi, że należy do Niego. Ale wracam do naszej historii. Jeszcze raz powtarzam, nie musieli dać wszystkiego i nie było takiego wymagania. Ich problemem było to, że chcieli, powtarzam, być uważani za tych, co dali wszystko. Dlaczego? Ponieważ chcieli korzystać ze wszystkich błogosławieństw Kościoła. Widzicie, Kościół, dlatego ludzie do niego przynosili, a Kościół co z tym robił? Biblia mówi, kładli to u stóp apostołów, tak? A co oni z tym robili? Oni to rozdzielali i dla wszystkich było to błogosławieństwem. Dzisiaj mamy trochę inne czasy i na przykład dzisiaj ludzie tutaj nie przynoszą butów, skarpet, swetrów, kurtek. Nie potrzebujemy, żeby ktoś tutaj u was składał rzeczy, ale dajemy pieniądze, mamy środki płatnicze, z tych pieniędzy kupujemy rzeczy do kościoła, fotele, kazalnice, instrumenty, to wszystko. I wszyscy tym dzielimy się, ale oni nie chcieli dać na to, na co wtedy łożył Kościół, a wtedy najważniejsze były troszkę inne potrzeby niż dziś, ale chcieli być uważani za jednych z tych, którzy dali, choć nie dali. Chcieli korzystać z błogosławieństw Kościoła, mając na boku odłożone swoje, trochę tak jak Judasz się zaczęli zachowywać. Pamiętacie Judasza? Dokładnie ten sam problem. Niby cały poszedł za Jezusem, niby wszystko oddał, niby to był ten, co aż całował Jezusa, ale Jezus mówił, tym pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Tak naprawdę Jezus wiedział, że przez całe te 3 lata, wiele razy, kiedy spali uczniowie i sakiewka leżała obok, ja myślę, że nieraz Jezus otworzył oczy, ale w ciemności Judasz nie widział tego. I patrzył, jak Judasz się skradał i wyciągał, i wyciągał. A zresztą miał ją przy sobie. Nawet się skradać nie musiał. Myślę, że Pan Jezus widział, jak wyciągał. Widział, jak gdzieś odchodził, jak to gdzieś odkładał, gdzieś sobie coś planował, a potem jeszcze 30 srebrników i wtedy nagle spadł na niego wielki sąd, wielka tragedia. Ananiasz i Safira chcieli mieć na boku coś swojego, a uchodzić za takich, co to wszystko oddali Bogu. Widzieli przykład Barnaby. On złożył wszystko, co miał u stóp apostołów i ofiarował to dla Pana. I oni jego widzieli, widzieli innych. Oni chcieli, by o nich mówili ludzie, że są dobrymi wierzącymi, ale zamiast ludzie mówić o nich, że są dobrymi wierzącymi, wynieśli ich martwych. Ludzie też o nas mogą mówić, że jesteśmy dobrymi wierzącymi. Ja nie wiem, dlaczego w jednym wypadku jest tak, że wynoszą innych martwych, a w innym wypadku jest tak, że Bóg pozwala takiemu komuś żyć i funkcjonować, nawet takiemu kościołowi. Pamiętacie, co Duch Święty mówi do kościoła w Laodycei? Myślisz, że żyjesz, ale jesteś martwy. Myślisz, że jesteś bogaty, ale nic nie masz. Właściwie musisz się nawrócić. Funkcjonujesz, ale nie działasz tak, jak ja bym chciał. Nie wiem, Bóg wie, kiedy moje życie się zaczęło i Bóg zna datę, kiedy się skończy, moje i twoje życie. Bóg zna datę moich urodzin i wie, jaka data będzie na moim nagrobku, albo wie, kiedy skończy się moje życie. Bóg wszystko wie. Ale oni chcieli, żeby Kościół o nich myślał lepiej. Oni chcieli, żeby Kościół uważał ich za lepszych. Wiecie, ludzie mogą o nas mówić dobrze, ale Bóg zawsze będzie widział. Ponieważ Bóg nie patrzy na to, co widzialne, co słyszalne. Ale Bóg patrzy na serce. My ludzie oceniamy według tego, co widzimy i słyszymy. I dlatego czasami krytykujemy ludzi za wygląd, krytykujemy za muzykę, krytykujemy za pewne rzeczy, które widać. Ale Bóg patrzy głębiej i gdybyśmy więcej w Duchu Świętym przebywali, zamiast czasami kogoś krytykować za to, co robi, zobaczylibyśmy jego biedne, samotne, poranione serce, które widzi Bóg. I potrafilibyśmy zupełnie inaczej do tego człowieka podejść. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś się nawrócił z powodu krytyki. A widzieliście kiedyś kogoś takiego? Jeszcze ani jednego nie spotkałem. Nie słyszałem nigdy takiego świadectwa, że ktoś wyszedł na środek i powiedział: chciałbym wam powiedzieć, jak poznałem Jezusa. Wszyscy mnie krytykowali, to się nawróciłem. Nigdy nie widziałem kogoś takiego. Zawsze świadectwo mówi: ktoś do mnie podszedł i podał mi rękę. Ktoś mnie pokochał. Ktoś miał odwagę powiedzieć mi w oczy, że żyję w grzechu, ale że jest wyjście, że jest możliwość. Ktoś rozmawiał z miłością, a nie tylko oceniał. To nie jest dobra nowina, kiedy tylko oceniamy. I jakim sądem sądzimy, takim będziemy sądzeni. Dlatego niech nasz sąd będzie Boży, sprawiedliwy i niech ten sąd będzie pełny łaski. A wtedy przestaje być sądem, a zaczyna nazywać się łaską, miłosierdziem, dobrą nowiną. Grzech nazywamy po imieniu, kochając grzesznika. Bo Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Wiecie o tym? Wracam do Ananiasza i Safiry. Uczymy się z tej historii bojaźni Bożej. Inni w kościele Ananiasza i Safiry naprawdę dawali Panu. I Pan to widział. I Biblia mówi, że za takie dawanie jest nagroda. Za dawanie szczerym sercem jest nagroda. Ale w życie Ananiasza i Safiry trafia, czy wkracza wielka duchowa wojna. Wiecie, ja sobie to wyobrażam. Jak to musiało być? Siedzą w kuchni i radzą, albo gdzieś siedzieli. Może w jakimś pomieszczeniu i mówią: dajemy wszystko, czy nie? Słuchaj, choć damy jeden worek, a cztery worki se schowamy. No dobra, dwa worki chowamy, trzy. Nie wiem, może jakoś radzili między sobą. Że może obydwoje czuli w swoim sercu, że coś robią nie tak, ale on spojrzał na nią, ona się uśmiechła, ona spojrzała na niego, on też się uśmiechał. Jakoś to zagłuszyli. Żaden z nich nie powiedział: słuchaj, a może to nie jest w porządku? Może nie postępujemy tak, jak powinniśmy? Może tak się robiło dawniej? Nie czujesz czegoś nie tak? Bo na pewno nie możemy powiedzieć jednej rzeczy. Nikt z nas nie może powiedzieć, że Ananiasz i Safira nie mieli nic wspólnego z Kościołem i z Panem Bogiem. Mieli dużo wspólnego, dlatego mieli problem. Bo gdyby nie mieli nic wspólnego z Kościołem, to by ich nie wynieśli martwych. Gorsze rzeczy świat Kościołowi robił i nikt nie umarł. I rozpoczyna się wtedy wojna między duchem a cielesnością. I tak jak czytaliśmy, ciało pożąda przeciw duchowi. A Duch chce nas prowadzić zupełnie inaczej. Ciało mówi, to jest prawidłowe, w sensie ciała, jak już mówiłem, nie tego ciała, o które mamy dbać, ale tej naszej cielesności. Ciało, ta cielesność mówi do nich: możecie tak zrobić, macie prawo i tak za dużo dajecie tutaj. I bardzo często diabeł może nas taką myślą obdać: i tak żeś tu dużo dał. Człowieku, dałeś tu tak dużo, tyle zrobiłeś, że w gruncie rzeczy musisz mieć z tego coś dla siebie. Bóg jednak patrzy na każdy szczegół naszego życia. Kiedy Stary Testament mówi o sądzie Bożym, to jest taki werset, który brzmi: będę przeszukiwał Jeruzalem, z pochodnią w mych dłoniach, mówi Pan. Czy mówi Wszechmogący. Bóg w każdy kąt zagląda. Bóg chce znać każdy szczegół naszego życia. I oni dali Bogu tylko część, a ogłaszali, że jest Panem nad wszystkim, co dają. A tu się dotknęli tego, co święte. Ponieważ wszystko, co jest oddane Bogu, jest święte. A to, co jest święte, jest oddzielone. To, co było w świątyni, było święte, było oddzielone, nie wolno było tego dotykać. To, co się daje Bogu, jest święte. Kiedy powierzamy Bogu nasze życie, stajemy się świętymi, oddzielonymi. A oni weszli tam z brudnymi motywami. A Jezus bardzo jasno powiedział: nie możesz dwóm Panom służyć. Bo to oznacza nienawiść do jednego z nich. To oznacza, że będziesz według jednego z nich nieuczciwy. I Piotr powiedział, że oni okłamali Ducha Świętego. Zawsze. Nie tylko finansowo. Jeśli świadomie zostawiasz sobie coś dla siebie, chociaż wyznajesz, że oddałeś to Bogu, próbujesz go kłamać. Czy próbuję go kłamać, kiedy tak robię? Wielu ludzi może się tak zachowywać, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni. Świat jest dzisiaj tak pełny religii, że nawet chrześcijanie przestali się przejmować, w jakim stanie przychodzą do kościoła. Stają się dla nas często ważniejsze szczegóły. Kto co tam, jaka ciotka co powiedziała, której cioci, która babcia z którą o czym rozmawiała, kto tam, z kim tam, co tam. A zapominamy o głównym powołaniu, do którego powołał nas Jezus. Tacy ludzie, jak Ananiasz i Safira, mogą stać na modlitwach. Takimi ludźmi my się możemy stać. A więc uważajmy, bo Biblia nas zachęca, abyśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą i jaką jeszcze? Świętą. Miłą Bogu, przyjemną Bogu, dokładnie, bo taka winna być duchowa służba wasza. Wzywam was, bracia, z powodu czego? Z powodu miłosierdzia Bożego was wzywam, czy przez miłosierdzie Boże, abyście złożyli siebie. Bracia, kiedy Biblia mówi bracia, ma na myśli całą społeczność Kościoła. Tak się kiedyś zwracano do Kościoła, nie tylko braci. Wzywam was wszystkich, abyście składali siebie na ofiarę żywą, świętą, oddzieloną, aby to było Pana. W Starym Testamencie, kiedy ofiara była kładziona na ołtarz, musiała się spalić do końca. Nic nie mogło pozostać. I tak to był symbol dla nas, ludzi Nowego Testamentu, że nic nie może zostać nasze, kiedy idziemy za Jezusem. Jedno to jest o tym mówić, a zupełnie coś innego oznaczają słowa, kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, jak został zapowiedziany przez Ewangelię, czy przez Jezusa. Jezus powiedział, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. I opisywał wspaniałe rzeczy. Ale tym, którzy uwierzą, tym, którzy siebie powierzą. A tu mamy inny znak. Tu mamy znak, jak dwóch ludzi odpadło od Boga żywego. Jak wynieśli ich. Jak strach padł na innych. Wiecie, Bóg mógł zabić Ananiasza i Safirę przy stole, jak się zmawiali. Jak gdzieś tam tajemnicy się umawiali. Ale uczynił to dopiero wtedy, kiedy wnieśli swoją zdradę do Kościoła. Dopiero wtedy, kiedy wnieśli to tam, gdzie Bóg chce działać. Kiedy mu weszli w drogę. Zwróćcie uwagę, że najpierw przyszedł Ananiasz i on pierwszy został wyniesiony. Zauważyliście? Czy Safira w tym samym czasie, nie wiem, gdzie wtedy była. Ale czy ona wtedy też nie mogła umrzeć? Mogłaby umrzeć wtedy. Ale Bóg ją zachował. Jeszcze 3 godziny jej dał. Przez 3 godziny miała szansę, aby nie postąpić tak jak mąż. Kiedy przyszła do kościoła, Piotr nie powiedział, padniesz trupem. Najpierw się jej spytał, czy tak jest. Czy to tak? A ona mówi tak. I tu jest ten wstrząsający werset, który mówi, dlaczego umówiliście się, aby wystawać na próbę Ducha Świętego? Ja myślę, że Bóg chce, żebyśmy się, wiecie, do czego umawiali? Abyśmy się umawiali, o co się mamy modlić. Abyśmy się umawiali, jak czynić dobro. Biblia mówi, że gdzie się kilku umówi, o co się modlić, Pan będzie to czynił. Ale nie abyśmy się umawiali, jak obejść Jego miłość, Jego dary dla nas, jak obejść Jego realność dla nas. Duch Święty jest nazywany w Biblii duchem czego? Duchem prawdy. Wyobrażacie sobie, jak Duch Święty kłamie? Jak Duch Święty oszukuje? On tego nie może. To jest wbrew Jego naturze. To by było bluźnierstwo nawet myśleć o Nim w ten sposób. On nas nie oszukuje, nie kłamie, ale On nas pociesza, przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, wprowadza w prawdę. I nie pozwoli nam, abyśmy żyli podwójnym życiem. Wiecie, bo czy można pocieszać złodzieja, jak nie kradnie i nie mieć z tym współudziału? Jakże jeżeli niektórzy z nas czują, że nie mają pocieszenia od Ducha Świętego, albo jeżeli znasz kogoś, kto czuje się strasznie przygnębiony Panem Bogiem, to może problem jest właśnie w jego sercu, że Duch Święty go nie pociesza, bo Duch Święty nie będzie pocieszał kogoś, kto nie zamierza iść w kierunku Królestwa Bożego, kto nie zamierza naśladować Jezusa. Dla takich ludzi Duch Święty przekonuje tylko o grzechu. Pocieszenie jest dla tych, którzy wyruszyli w drogę za Jezusem. Czy wyobrażacie sobie mnie, czy siebie, jak na przykład idziesz wieczorem przez miasto, przez Gródek na przykład idziesz, patrzysz, włamują się do sklepu włamywacze. Podchodzę i mówię, panowie, spokojnie, Pan czuwa nad wami. Nie bójcie się, życzę wam pokoju. Ja wam może poświecę, bo wiecie, ja jestem dobry, ja jestem pocieszycielem, nie mam żadnego negatywnego przesłania, zawsze pozytywne rzeczy ludziom mówię, a więc i was chciałbym pocieszyć. Duch Święty nie jest takim pocieszycielem. Jeżeli nie idziemy według zasad Królestwa Bożego, nas nie będzie pocieszał. Dlatego nie dziwmy się czasami, że możemy tego pocieszenia nie mieć. Tamci ludzie umarli w kościele. To jest szok. Wiecie, z reguły czytamy Biblię i myślimy o tym, że w kościele dla człowieka są dobre rzeczy i w kościele człowiek może znaleźć nowe życie, w kościele może znaleźć przyjaźń, miłość, nowe relacje i z kościoła może wyjść człowiek szczęśliwy. Amen, jest tak. Ale tu mamy opowieść o dwóch ludziach, którzy w kościele umarli, ponieważ zatwardzili swoje serca i zmówili się przeciwko Bogu. Gdyby mnie ktoś zapytał, czemu się tym dzisiaj dzielisz, powiedziałbym, po pierwsze, dzielę się dlatego, żeby sobie samemu przypomnieć, trzymaj swoje serce w prawości. Nie rób tego, co ci się wydaje, że twój rozum ci podpowiada, twoja chytrość jakaś, czy nie bądź po prostu takim cwaniakiem, ale poddawaj się Panu i nie próbuj niczego dla siebie z tego zyskać, czego Pan nie chce, żebyś miał. Powiem wam szczerze, nie chcę niczego, czego Bóg dla mnie nie chce, a wy? Nie chcę uzdrowienia, które Bóg dla mnie nie chce. Nie chcę darów, których Bóg dla mnie nie chce. Darów w sensie materialnym, bo duchowe dary wszystkie Pan Bóg dla nas chce i pragnie, byśmy je mieli. Nie chcę niczego, żadnego cudu, który nie pochodzi od Boga. Dla mnie nie jest wszystko jedno, co daję, co biorę i czego doświadczam. A więc gdyby mnie ktoś spytał, powiedziałbym, chcę zachować moje serce w prawości. A po drugie, powiedziałbym, podzieliłem się z moimi przyjaciółmi, z braćmi, z siostrami w zborze, ponieważ chciałbym, abyśmy wszyscy siebie takimi zachowali i abyśmy umieli innym ludziom powiedzieć, abyśmy nie byli tymi, którzy pocieszają w złym. Ale kiedy widzą, jak nasz brat robi coś złego, potrafią napomnieć. Wiecie, dar napomnienia to jest wielki dar i wielka umiejętność. Sądzić i potępiać każdy potrafi. Ale umieć namówić człowieka, żeby zawrócił ze złej drogi. Umieć pokazać mu miłość, która stanie się dla niego tak wielka, że rzuci kierunek, w którym idzie. To jest dar. Nazywa się Ewangelia. Dobra nowina. To jest dar i wspaniały przywilej dzieci Bożych. Zostańcie z Bogiem. Amen. Powstańmy, podziękujmy Bogu, że jest dobrym Bogiem, że nas prowadzi, że trzyma nasze życie mocno w swoich dłoniach. Panie, chcę Ci podziękować za Biblię, za Twoje słowo, a dzisiaj Ci dziękuję za 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Panie, wiem, że dałeś to słowo tam, abym ja się mógł z niego uczyć. Panie, proszę Ciebie, zachowaj moje serce w prawości. Ty, Panie, masz policzone moje dni. Ty masz policzone dni każdego z nas. I proszę Ciebie, Panie, aby każdy z nas zachował siebie czystym, nieskalanym, takim Twoim. Naucz mnie kochać Ciebie mocno z całego serca, w każdych okolicznościach. Panie, pragnę, aby w moim życiu nie było nic, co będzie mi się wydawało ważniejsze niż Ty. Nie chcę kochać niczego bardziej niż Ciebie i nie chcę za niczym bardziej niż za Tobą biec. Błogosław też dzisiejszych słuchaczy, którzy przyszli. Tych, którzy przyszli tutaj, proszę Cię, użyj tego słowa. Użyj go, aby nas ratować, aby nas oczyszczać, aby nas do siebie przybliżać. Dziękuję Tobie za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.